Chwała naszemu Panu. Ostatni dzień roku. Dziwny dzień, dlatego że dziwna pogoda. Wszyscy się temu dziwią, dlaczego tak jest. Wszystkie dane wskazują na to, że to są najcieplejszy rok w ogóle w historii. Zmienia się przyroda, zmienia się wszystko. Można powiedzieć, wszystko przygotowuje się na to, co ma w ogóle przyjść. Czy ktoś pamięta, co przyrzekał, a może nie przyrzekał, ale rok temu? Czy w ogóle ktokolwiek coś mówił, sobie obiecywał? Może wziął sobie do serca życzenia kogoś? Czy pamiętamy, co było rok temu? Najczęściej tak jest, że życzymy sobie. Chociaż ja powiem, nie lubię życzeń składać. Ale to nie znaczy, że jestem przeciwny temu. Nie. Tylko. Ale wiele ludzi bardzo lubi. No i słusznie. Pamiętam, że wujek Zygmunt Baweł zawsze na ostatnim nabożeństwie, czy to, ale jeżeli nie, to na pierwszym nabożeństwie. On tego bardzo pilnował i prawie każdemu nie przepuścił, powiem, zawsze życzenia składał, oczywiście chrześcijańskie życzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale on zawsze to robił. Proszę?
I składa,
no. I życzymy sobie i składamy. Tylko gorzej później z realizacją tych nawet życzeń, tych nawet zamierzeń, tego nieślubowania. Ale tak jest, że być może, jeżeli nie mówimy tego głośno, to gdzieś w sercach my sobie może nieraz składamy, albo mówimy, oby ten rok był inny, albo mamy jakąś taką nadzieję, że w tym roku to może coś się wydarzy, może coś się zmieni. Prawda? Na pewno w sercach mamy takie myśli. Takie życzenia je w myślach, może do Boga je, na pewno je ślemy. Tylko, że nieraz właśnie mówię, nie pamiętamy tego. Kiedy rok mija, już nie pamiętamy. Ale też koniec roku to jest może mniej ludzi. Na pewno w tym materialnym świecie jest to oczywistą rzeczą, że się przeprowadza renament i tak dalej, podsumowuje się rok. Ale człowiek nie zawsze chce podsumować swój rok, powiem, osobisty, duchowy, prawda? Czy chętnie byśmy podsumowali swój ten miniony rok w życiu duchowym? I tak zastanowili się, już abstrahując od tego, czy sobie życzyliśmy czegokolwiek, czy myśleliśmy o czymkolwiek, ale tak szczerze stanąć przed Bogiem, przed sobą, przed Bogiem i przeanalizować ten miniony rok. Co zrobiłem? Czego dokonałem? Nie sądzę, żebyśmy chętnie do tego podchodzili, dlatego że różnie, prawda, w tym roku było. Ale jest ktoś, kto to spisuje, ktoś, kto rejestruje nasze życie. I może też ten rok. My byśmy może chcieli niektóre rzeczy pominąć, ale jest ktoś, kto nie jest w stanie pominąć. Jest ktoś, kto rozlicza rok, życie nasze, jeżeli dobiega końca, czy dobiegnie końca. I przed tym, drodzy, się nie uszczerzemy. Chciałbym przeczytać z Ewangelii świętego Łukasza taki troszeczkę dłuższy fragment. 19 rozdział Ewangelii świętego Łukasza. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Ja tak często nieraz mówię Ewangelia i powtarzam to, dlatego że powtarzam, bo ja nieraz biegnę za tokiem któregoś z braci, który cośkolwiek mówi i ktoś nieraz raz powie, bach, otwiera i już czyta. Zawsze zatrzymajmy się, bo później są Ewangelia świętego Łukasza, 19 rozdział, od 11 wersetu do 27. Znany fragment, podobny fragment do do tych talentów, tylko z tą różnicą, że tam jest wymienione 5 talentów, 2 talenty chyba i 1 talent. A tutaj jest podobieństwo o 10 minach i tylko o 1 minach, które zostały dane komu? Ludziom. Można to odnieść do apostołów w tamtym czasie, ale wiadomą rzeczą jest, że to nie tylko o nich chodzi, nie tylko o Żydów chodzi. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo. Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min. I rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przetoż, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego, także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przeszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiedziałem wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Tak jak na początku powiedziałem, jest to troszeczkę inny, różni się. To nie jest to samo, co z talentami, dlatego że tam... mówię, nie każdemu dano równo talentów. Jednemu dał 5, 2 i 1, prawda? A tu jest rozdanie równo, równiutko. Każdemu równo i jakby równy start. A gdy oni tego słuchali, nikt nie wyprze się, że nie słuchał. Oni tego słuchali, co mówił Jezus. Wszyscy słuchali, co mówił Jezus. Wszyscy byli tego świadomi i rozumieli to, co mówi do nich Jezus. Mieli tego świadomość. Każdy z nich miał tego świadomość, co mówi Jezus Chrystus. Oni tego słuchali. Mało tego. Później jest powiedziane, że oni mniemali w ogóle, że wkrótce się ma objawić Królestwo Boże. Pan Jezus mówi to przed wejściem do Jerozolimy. Wiadomo, że Żydzi oczekiwali, że kiedy wejdzie Pan Jezus do Jerozolimy, jakieś spektakularne rzeczy się zaczną dziać i Pan Jezus Chrystus objawi się jako król, jako Mesjasz, tak? Ale w ich mniemaniu wypędzi, dokona cudu takiego, że wypędzi Rzymian z Jerozolimy i tak dalej, i tak dalej. Tego oni oczekiwali. Ale Pan Jezus mówi takie, oczywiście to były ich takie oczekiwania. Ale mówi, przywołał i dał 10 min i mówi, obracajcie tym, obracajcie tym. Tam też jest powiedziana mowa o pewnych ludziach, którzy nienawidzili go. Nienawidzili go. Nie mylić z tymi, którzy otrzymali te 10 min. Nie. To byli inni właśnie ludzie, można powiedzieć, dzisiejsi chrześcijanie. Dzisiaj otrzymujemy dar zbawienia. Dzisiaj każdy człowiek otrzymał, nie każdy, kto chce, otrzymał dar zbawienia. Otrzymał przystęp do Bożej skarbnicy. Ale są też tacy, którzy są, mówią, my nie chcemy, żebyś nad nami panował. Nie chcemy, nie chcemy takiego króla. Nie chcę takiego króla. Wolę zupełnie innego. Wolę świat. Wolę tutaj służyć. I jest to ta różnica. Ten, który przyjmuje, a ten, który nie przyjmuje. I Ta mina, oczywiście w przenośni, to jest to, co my otrzymaliśmy za darmo od Boga. Jest to skarbnica. Jest to skarbnica. Czym to jest? Czym ta jest skarbnica? Tak sobie myślę, że gdyby to była rzeczywiście taka skarbnica typu Sezamie, otwórz się, i gdybyśmy gdzieś tutaj postawili taką skarbnicę i kto przyjdzie, nie raz mógłby, bo bierz ile chcesz, ale jakaś byłaby ograniczona suma, którą byśmy wydawali, może 100 euro jednorazowo. Myślę, że i to byłoby tylko do naszego miasta, a myślę, że tutaj ktoś musiałby trzymać warta, może nawet my byśmy się też w kolejce ustawiali. Urlopów byśmy nie chcieli, byśmy tutaj non-stop chcieli podchodzić. Czasu byśmy nie marnowali, byśmy uważali, że to jest, nie jest czas stracony i byśmy chcieli brać i brać i brać. Nawet chyba ksiądz proboszcz by przyszedł i by też w kolejce stał i by brał. Z tej skarbnicy, prawda? Każdy by chciał. Nie byłoby człowieka, który by nie chciał brać, prawda? Nie chciałby brać tych rzeczy materialnych. Ale Pan Jezus nie mówi o rzeczach materialnych. My mamy przystęp do skarbnicy Bożej. Mamy przystęp, dostaliśmy. I mamy przystęp do jakich rzeczy? Do jakich rzeczy mamy przystęp? Duchowych rzeczy. Tak, do duchowych rzeczy. Mina twoja. Kiedy każdy z nich przychodzi, mówi: Panie, mina twoja, prawda? To twoją miną ja obracałem. To twoją miną. Mamy przystęp do rzeczy duchowych. Do jakich my mamy przystęp, powiem, nieograniczony. Można to oczywiście też przenośni do owoców Ducha Świętego. Mamy przystęp, aby brać miłość. Galacjan, prawda? Mamy przystęp, aby brać miłość, radość, pokój, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i tak dalej. Ale my powiemy, no ale my mamy już miłość, prawda? My mamy już miłość. Po co nam, Boże, twoja miłość na przykład, nie? Ja mam też radość i pokój. Jaka to jest nasza miłość? Jaka to jest nasza miłość? Jaka to jest nasza radość? Jaki to jest nasz pokój? Jaka to jest nasza uprzejmość? Jakże często, on, jesteśmy uprzejmi, jak nam wszyscy są uprzejmi, prawda? Ale nie ktoś tylko nie będzie troszeczkę uprzejmy, to byśmy go gotowi byli, prawda? Nawet i brata, i siostrę. No i chętnie to byśmy go, prawda? Często tak się też zdarza. To kogo to jest miłość? Bóg nam dał i mówi: i czerpaj moją miłość, nie twoją. Nie. Tu masz właśnie przystęp do Bożej skarbnicy i ucz się miłości. Ucz się cierpliwości. Bo nasza to jest absolutnie, nasza jest na jakiś czas, oczywiście, nam być może w pewnych, ale nie na długo. A Boża miłość to jest Boża miłość. Co to jest Boża miłość? Bóg, jak Pan Jezus jak miłował, czy kiedyś Pan Jezus powiedział, ja już mi zabrakło już tej miłości na przykładować, albo uprzejmości, albo cierpliwości. Nigdy, prawda, nie spotkamy, żeby Pan Jezus gdzieś wyczerpał jeden na przykład z tych, czy wierność. Zawsze był wierny i do końca był wierny. No a jak jest naszą wiernością, prawda? A więc my mamy przystęp do tej Bożej skarbnicy, mamy przystęp. I mamy, mało tego, że mamy, my mamy tym obracać. My mamy obracać Bożą miłością, Bożą cierpliwością, Bożą wiernością, łagodnością, wstrzemięźliwością. My tym wszystkim mamy obracać. Po to nam Bóg dał, abyśmy tym obracali, aby też Jego chwała w tym się objawiała. Aby ludzie, kiedy na nas patrzą, widzieli w nas miłość, między innymi miłość. My mamy tym obracać. My mamy tym pracować. A my mówimy, my mamy. Ale jak my pracujemy? Jak my nie możemy dojść do zgody na przykład? Już nie będę wymieniał tych naszych na przykład, jak kiedy nie dochodzimy do zgody, jak kiedy nie mamy uprzejmości, jak nie mamy cierpliwości. Bo mamy? Tak do końca? Ale my mamy tym obracać. Pan Jezus powiedział: dałem wam i obracajcie tym. Ale wielu z nas powie: no tak, no ale jak mam obracać? I każdy powie przykład swojego życia. Powiem: Panie Boże, no ale w moim przypadku. I co Pan Jezus na taki przypadek na przykład powie? To jest ten, który dostał, który mówi: wiedziałem, że jesteś surowy, wiedziałem, że jesteś srogi, wiedziałem. Oj, ja wiem, kim ty jesteś, wiem. I dlatego wziąłem i sobie zakopałem i nic z tym nie robiłem. Miałem przystęp, ale nic z tym nie robiłem. Nic. Nic człowiek nie robił. Bo nie wiedziałem na przykład jak, albo nie chciałem. Albo miałem właśnie takie moje życie. Było, no tak mi się los potoczył, że wpadłem właśnie w coś takiego, no i nie było rady. Czy Pan Jezus, czy ten Pan słuchał tłumaczenia tego człowieka? Jaki los spotkał tego człowieka, który właśnie wytłumaczył i aby okazał znajomość i wiedzę na temat swojego Pana, który jest naprawdę surowy? My wiemy, że nasz Pan jest surowy, jest surowy. Ma miłość, ale jest święty, jest sprawiedliwy i my mamy tego świadomość. Ale nie wszyscy tak podeszli do sprawy. Jeden miał to też, każdy miał równy start. To nie jest tak, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. Tutaj jest powiedziane, wszyscy dostali równo. I teraz jak każdy pracował? I popatrzcie, jeden upracował aż 10. On czerpał. On, powiem, nie lenił się. On stał non-stop prawdopodobnie i prosił, i modlił, i brał, i brał, i brał. I nie obracał się i nie mówił, no moja sytuacja jest taka i taka. Nie, on właśnie widział, że moja taka sytuacja jest taka, to ja muszę jeszcze więcej brać. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. A Bóg mówi, bierz ile chcesz, prawda? Pij, prawda? Pij z tego źródła żywego, ile chcesz. Nie ma ograniczeń. Aby Bóg nas nie ogranicza. Może w pieniążkach by nas ograniczał. Tak przenośnie to powiedziałem. A tu bierz ile chcesz. Ten człowiek brał i upracował aż 10-krotnie. I co mu ten Pan mówi? I ustanowię cię nad 10 miastami. Jaka piękna nagroda, prawda? Jaka piękna nagroda. W małym byłeś wierny, daję ci o wiele więcej, bo jestem pewny, że będziesz wierny. Drugi upracował 5. Też dobrze, też bardzo dobrze. To też jest dobry wynik. On też pracował. A więc człowiek może upracować. Pan Jezus wyraźnie mówi, że można upracować. Że każdy może. No ale ktoś powie właśnie, ja jestem taki, no nie jestem zdolny. Nie do końca jestem zdolny. No i wielu najchętniej by powiedział, Panie Jezu, no w tych duchowych rzeczach i wielu by powiedział, no my nie jesteśmy aż tacy zdolni. Ale w innych rzeczach to my jesteśmy bardzo zdolni, drodzy bracia i siostry, prawda? No i ja nie chcę mówić w jakich rzeczach, ale są pewne dziedziny naszego życia, gdzie my wykazujemy się wprost mistrzami. My jesteśmy zdolni. Każdy z nas, ja też jestem zdolny. Wszyscy jesteśmy zdolni. Do tego akurat każdy z nas jest zdolny. Ale jak obraca tymi minami? Jak pracuje? Drodzy, nasze chrześcijaństwo będzie kiedyś zdemaskowane. Tak powiem brzydko może się wyrażę, ale będzie zdemaskowane tak jak było. Kiedy przyszedł Pan, okazało się, jak kto pracował. Jak kto pracował. Ostatnio mówiliśmy, ktoś mówił, nie wiem, o budowli, z czego ona będzie. Przyjdzie czas, że nasza praca będzie zdemaskowana. Przyjdzie czas, że okaże się, jak pracowaliśmy, jak obracaliśmy, jak czerpaliśmy z tej miłości, uprzejmości i tak dalej, i tak dalej. Przyjdzie czas, że Bóg obnaży nasze serce i co w tym sercu było. Czy rzeczywiście była prawdziwa miłość, czy była nienawiść na przykład, bo to są przeciwieństwa tych owoców ducha. Czy miłowałeś naprawdę tak, jak ci Bóg kazał, tak jak Słowo Boże mówi, tak jak Jezus miłuje, czy miałeś w sercu na przykład nienawiść? Czy byłeś naprawdę uprzejmy, czy twoja uprzejmość była udawana? Ty udawałeś, ty byłeś uśmiechnięty, ale tak naprawdę to ty byłeś w ogóle nieuprzejmy. Drodzy, to się okaże. Pan Jezus to zostanie czas, kiedy zostanie zdemaskowane. Nagle przyjdzie do tego, że będziemy musieli okazać się, ile upracowaliśmy. Ten rok dobiega końca. Ile upracowaliśmy przez ten rok? Ja wiem, że niechętnie byśmy o tych rzeczach duchowych, może jakbyśmy pewne rzeczy zarobili, na przykład jakieś, to byśmy może tym się chwalili, chcieli się chwalić, że tyle zarobiłem albo to osiągnąłem. A dzisiaj zresztą ludzie w tym kierunku idą mocno i powiem, i tylko myślą o tym zysku materialnym i ile pomnożył w tym roku na przykład, co osiągnął, co kupił i tak dalej. O, to tak, o tym by chciał może rozmawiać, a jeżeli nie osiągnął, no to zgorzkniał, bo nie osiągnąłem. Ale my jako ludzie wierzący, drodzy bracia i siostry, pomyślmy o tym. Bóg nam coś darował, już dawno nam darował. Jest koniec roku i co upracowaliśmy? Jak pracowaliśmy Jego darami? A czy może w ogóle nie pracowaliśmy, bo nie mamy? Bo nie chcemy przyjść i prosić i czerpać właśnie uprzejmość, właśnie miłość i tak dalej, bo nie chcemy. Bo jeżeli to będziemy musieli w tym ustąpić na przykład. I tak postępować w stosunku do tej czy do tej osoby. Prawda? I człowiek nieraz jest leniwy i nie chce nawet tego podjąć, bo myśli, że to jest, bo nie chce, bo woli trzymać to w sercu, co ma, to, co jest złe. A przecież jeżeli weźmiesz, jeżeli będziesz uprzejmy, jeżeli będziesz miał te owoce, będziesz człowiekiem wolnym. Bo jeżeli coś było nie tak, to jeżeli w tym roku byłeś nieuprzejmy, czy taki, to w przyszłym roku możesz być, bo Bóg ci daje. I to ci przyniesie radość. Mało tego, nawet uznanie u ludzi ci przyniesie, tak. Ale nie myśl tylko o tym uznaniu, nie. Ale będziesz też świadectwem, też będziesz postrzegany jako człowiek, który jest rzeczywiście, to jest chrześcijanin. A cóż z tego, że ja jestem chrześcijaninem, jak ja w ogóle nie pracuję? Jak kiedyś, jeżeli Jezus przyjdzie, to się okaże, że ja nic z tych darów nie miałem. A przyjdzie taki czas. Dzisiaj sami powiem, rozsądzajmy siebie, jak pracujemy, jak czerpiemy. Czy w ogóle czerpiemy? Czy chcemy otrzymać nagrodę? Każdy z nas chce otrzymać nagrodę. Każdy z nas nie chciałby być zawstydzonym przed tronem Jezusa Chrystusa. Nikt z nas nie chciałby być zawstydzony. Każdy chciałby odebrać nagrodę, ale jak dzisiaj pracujemy, jak dzisiaj obracamy tymi minami, powiem, taki będzie nasz wynik. I kiedyś prędzej czy dzisiaj możemy pewne rzeczy ukryć. Dzisiaj możemy ten rok zamknąć i powiem i nie otwierać nawet przyszłego i nawet nie myśleć, co ja w przyszłym roku chcę zrobić. A po co w ogóle mówić takie rzeczy, prawda? Ale dobrze jest postawić sobie pewną poprzeczkę. Jeżeli byłem nieuprzejmy, chcę być uprzejmy. Jeżeli kogoś nie lubiłem, chcę kogoś kochać, na przykład. Czy to coś wielkiego? Jeżeli nie miałem do kogoś cierpliwości, no ale jak można mieć, dzisiaj i nagle mówimy, jak można mieć do niego albo do niej cierpliwość? A Bóg mówi, bierz, jest możliwe. Waldek coś o to ostatnio wiem, mówił, że rzeczy, o pewnych rzeczach, które są niemożliwe, a mogą być możliwe. Tak, w Jezusie Chrystusie mogą one być możliwe. Mówił o śmierci. Jak może człowiek się cieszyć naprawdę, prawda? I rzeczywiście, no i tak też jakby sobie wyobraziłem, no gdybym ja stracił. Boże, jak to jest możliwe, żeby mieć pokój i radość? Jest to. Właśnie my wiemy, że to jest niemożliwe. My jako ludzie, to jest właśnie nasza miłość, nasza cierpliwość, nasza wierność, to się okazuje. Ale Bóg jest w stanie nam dać nawet. I chociaż dla nas jest to w tej chwili, no, prawda? Ale Bóg może dać i da, prawda? I może nas wypełnić. Bóg może z rzeczy niemożliwych dla nas dokonać rzeczy możliwych. I może nam dać, jeżeli bierzemy te owoce, to one będą. Jeżeli Bóg daje radość, to daje radość. Oczywiście nic za darmo. My musimy przyjść, my musimy poprosić, musimy chcieć tego brać. I jeżeli bierzemy, aby tym szafować, aby to okazywać. Nie mówię, ja jestem chrześcijaninem, ja biorę, miłość, wszystko, owoce ducha. Ale jak to jest w życiu? Jak to jest w życiu naszym codziennym, nie tutaj zborowym, kiedy przychodzimy, się uśmiechamy i podajemy sobie rękę. Ale jak sobie nieraz podajemy rękę? Co w naszym sercu jest? My tego nie widzimy, a Bóg to widzi. Wracamy do domów naszych i jak dalej jest? Wracamy do pracy, wracamy do szkoły. Drodzy, nic nie jest powiedziane o tym człowieku, któremu zostało to zabrane, ale rzeczywiście jemu to zostało zabrane. Prawdopodobnie spotkał go też sąd, ale tam Pan Jezus też mówi o tych, którzy nie chcieli, aby nad nimi panował, o tych nieprzyjaciołach. A tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. ten, kto jest nieprzyjacielem Jezusa Chrystusa. Tak pomyślałem sobie, przyjdzie taki czas, kiedy ten ostatni czas, że nawet kiedy wszyscy staną, to nawet staną przed Jezusem ci, którzy go osądzili. Ci, którzy faryzeusze, Kajfasz. Ci, którzy krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj, nie chcemy króla. Przyjdzie czas, że oni też staną. Jakież to będzie spotkanie dla nich? Czy oni nie pomyślą wtedy, czy nie powiedzą, lepiej, abyśmy się nigdy nie urodzili? Na pewno. I każdy inny, który odrzucił Jezusa Chrystusa, który odrzucił, każdy inny, który był letnim chrześcijaninem, który nie obracał, powie, lepiej, żebym się nie narodził. Lepiej. Będzie zawstydzony i będzie zmartwiony. Lepiej, żebym się nigdy nie narodził. Drodzy, tak mówi Słowo Boże i tak będzie. To będzie nieprawdopodobna konfrontacja. Jak obracaliśmy Bożymi darami. Bóg nam dał dar zbawienia. Dał nam darmo i mówi, i teraz bierz z mojej skarbnicy. I ile bierzemy? Ile bierzemy? A bierzmy jak najwięcej. Obracajmy tym, bo przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Przyjdzie. Przyjdzie i osądzi tak, jak tych sług swoich osądził. Jednych wywyższył, dał nagrodę, a drugiemu zabrał to, co miał. Być może i dzisiaj nam pewne rzeczy Bóg już zabrał. Nawet o tym nie wiemy. Być może. Drodzy, jest dzisiaj czas, aby rozliczać swoje życie, a też jest to ostatni rok. Dzisiaj też mamy wieczerzę. Rozsądzajmy nasze serce. Rozsądzajmy. Dziś jest czas łaski. Jeszcze dzisiaj możemy wiele zmienić. Jeszcze dzisiaj mówimy, Boże, w tym było źle, w tym. Może w wielu rzeczach było źle. Ale chcę iść do przodu. Chcę brać. Chcę obracać. Nie chcę być tym sługą leniwym, który nic nie robi. Chcę obracać. Dałby Bóg, aby było w nas takie serce, takie pragnienie naszego serca, abyśmy obracali. Abyśmy nie mówili, że to jest niemożliwe i muszę wszystkie inne rzeczy zmienić. Albo inni muszą się zmienić. Jest taka pieśń, którą w czwartek śpiewamy. Musi się zmienić ty, tak? Muszę się zmienić ja, prawda? To jest coś takiego, że śpiewamy. Tak, każdy mówi, wszystko się inne. Nie, nie, to my mamy się zmienić. I my możemy się zmieniać. I Bóg mówi, i możemy się zmieniać. Tylko czerpajmy, czerpmy z tego źródła żywego. Tą prawdziwą miłość, uprzejmość, wstrzemięźliwość. A Bóg nam da zwycięstwo w rzeczach, które dzisiaj dla nas są niemożliwe. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. To Boża łaska sprawiła, że możemy być na tym miejscu, że możemy karmić się Jego Słowem, że możemy się wzmacniać, budować wzajemnie i to jest naprawdę wspaniałe. I rzeczywiście, tak jak słyszeliśmy, wielka odpowiedzialność ciąży na nas też w pomnażaniu tymi wszystkimi darami, które otrzymaliśmy od Pana Boga. I tych darów otrzymaliśmy bardzo dużo, tylko od nas zależy, jak będziemy nimi obracali, czy będziemy je pomnażali, czy będziemy gdzieś po drodze je tracili. Jest to naprawdę bardzo ważne. I tak jak już słyszeliśmy, koniec roku zawsze sprzyja temu, aby zastanowić się nad swoim życiem, aby może nawet spojrzeć wstecz w jakiś sposób, żeby przyjrzeć się swoim dokonaniom, a również niepowodzeniom, bo i takie też się zdarzają. Zawsze na dłużej zatrzymujemy się oczywiście przy tych szczęśliwych chwilach. Chcielibyśmy, aby one nie odchodziły, aby trwały jak najdłużej, ale również i te smutniejsze są. Ale najważniejszym w tym wszystkim jest, że mamy tą świadomość, że nad naszym życiem czuwa wszechmogący Bóg, że On nas będzie prowadził. Próbujemy spojrzeć wstecz, dokonać jakiejś takiej analizy może naszych zysków, naszych strat, bo są zyski, są straty, tylko w chrześcijaństwie to troszeczkę inaczej wygląda, bo aby zyskać, trzeba stracić. Na jednym z teatrów w Polsce jest taki napis, ja już kiedyś to mówiłem, i pisze tam, i będę mocny jak to, co zdobędę. Ale pomyślałem sobie, że gdyby to był taki chrześcijański teatr, to by było tam napisane, i będę mocny jak to, co potrafię stracić. Bo chrześcijanin, aby coś zyskać, musi stracić. I tu na tej ziemi każdego dnia tracimy nasze życie, aby zyskać je tam w wieczności. I Pan nam w tym dopomaga też. I zastanawiałem się, czy my jako chrześcijanie możemy cokolwiek przyrzekać, czy możemy cokolwiek planować. Są tacy, którzy mówią, że oczywiście można, nawet trzeba. Są tacy, którzy mówią, że raczej nie powinno się, że nie wolno. I niektórzy mają plany takie jakby dalekosiężne, patrzą do przodu tam powiedzmy 10, 15, 20 lat, mają jakieś wizje, a inni w ogóle nic nie planują. Kiedyś w latach 70., 80. to były tak zwane plany pięcioletnie i nawet takie powiedzenie wtedy było z tego czasu, jeszcze się zachowało, że leży jak plan pięcioletni. I oczywiście te plany nigdy nie były realizowane, ale w dokumentacji, na papierze dla opinii publicznej w ciągu 3 lat ten plan pięcioletni był już wykonany. Ale w chrześcijaństwie raczej nie powinno tak być, a jeśli już cokolwiek planujemy, to powinniśmy zgodzić się na Bożą weryfikację naszych planów, bo Bóg chce je weryfikować. I czasami Bóg może nawet całkowicie te plany przekreślić. I jest nam wtedy tak troszkę może przykro, smutno, bo tyle już wkładu włożyliśmy, tyle pracy w przygotowanie tego wszystkiego, a później Bóg tak po prostu sobie to przekreśla, wyrzuca to gdzieś tam do kosza i jest nam może smutno, ale wierzymy, że Bóg ma w tym cel i że ten plan nie był dla nas dobry. Ten plan nie mógł być dla nas dobry. I apostoł Paweł też, kiedy czytamy historię apostoła Pawła, to widzimy często, że on też tam planował, że pójdzie tam, czy pójdzie w inne miejsce, ale zawsze dodawał coś takiego, jeśli tak Bóg będzie chciał, jeśli Bóg pozwoli, jeśli Bóg tego nie zmieni. I były takie sytuacje, że Bóg oczywiście zmieniał, że apostoł Paweł sobie zaplanował, że pójdzie do jednego miasta, a Bóg mu kazał iść do drugiego i zmieniał to. I apostoł Paweł się z tym godził, nie narzekał, wiedział, że to jest Boże prowadzenie. W jednej z tych pieśni, które dzisiaj śpiewaliśmy, tylko Ciebie, Jezu, drogi ja obrałem Panem swym, bo drogami mię zbawczymi wiernie wiedziesz w świecie tym. Rzeczywiście Bóg nas wiedzie drogami. Dzisiaj też będziemy chcieli Mu dziękować za Jego prowadzenie, bo Jego prowadzenie jest dobre. Chcielibyśmy zobaczyć do księgi Jozuego. Księgi Jozuego z 3 rozdziału przeczytamy tutaj o Bożej drodze. Może 3 i 4 werset z 3 rozdziału Księgi Jozuego. I nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego i kapłanów, lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Czytając Boże Słowo, bracia i siostry, możemy napotkać dużo takich miejsc, które mówią o drodze Bożej, które tą drogę opisują, które mówią o tym prowadzeniu i bardzo dużo takich miejsc możemy znaleźć w księdze proroka Jeremiasza, ale i również w innych księgach możemy o tym czytać. I Bóg poprzez swoje słowo często wzywa nas do zastanowienia się nad naszymi drogami, na tej drodze, na której jesteśmy. I ja wierzę i myślę, że wszyscy się zgadzamy, że dobrą rzeczą jest zastanawiać się nad Bożymi drogami, bo wtedy co możemy zobaczyć? Możemy wtedy zobaczyć, w jak wspaniały sposób Bóg na tych drogach się objawia. Wierzę, że wielu z nas, może wszyscy, moglibyśmy składać takie świadectwa o tym, jak Bóg wspaniale nas prowadzi. Wierzę, że dzisiaj jeszcze będzie ten czas, że takie świadectwa będziemy słyszeć i chociaż czasami wydaje nam się, że wszystko zmierza ku złemu, że wszystko się sypie, że wszystko się wali, to jednak w tym jest cel. I Bóg widzi ten cel dużo, dużo wcześniej niż my. I tak było w historii Izraela, w historii narodu wybranego, kiedy to Bóg ich prowadził, a oni oczywiście szemrali, oni narzekali i nie wszystkim wystarczyło sił, aby zobaczyć ten cel. Ale Pan ten cel widział i podobnie my też pielgrzymujemy do wyznaczonego nam przez Boga celu. Bóg wyznaczył nam pewien cel i naszym zadaniem, naszym pragnieniem powinno być dojść do tego celu. Ale też i oczywiście w tym marszu napotykamy na różne przeszkody, na różne przeciwności. Jadąc tutaj na nabożeństwo też na drodze były takie przeszkody, gałęzie, drzewa. Myśmy je jakoś sprytnie omijali, przyjechaliśmy. nie mieliśmy czasu, żeby się zatrzymać jeszcze i tam je usuwać, bo wtedy byśmy się spóźnili, ale myślę, że służby drogowe zrobią z tym porządek. I były takie przeszkody. I w życiu duchowym również takie przeszkody, przeciwności nas nawiedzają. Nawet czasami przychodzą takie chwile duchowego zmęczenia, zniechęcenia, że opuszczają nas siły, opadają nam ręce. Czasami nawet są takie dni, że wydaje nam się, że już dalej nie potrafimy, że nie jesteśmy w stanie zrobić już ani jednego kroku. Wydaje nam się, że ten cel, do którego zmierzamy, jest jeszcze tak daleko, taki odległy, że jeszcze nie można go zobaczyć, że jeszcze jest taki trudny do osiągnięcia. Ale powinniśmy pamiętać, bracia i siostry, że cel, do którego zmierzamy, do którego zdążamy, naprawdę wart jest jeszcze większych wysiłków, większych poświęceń. Naprawdę warto, ale najważniejsze też w tym wszystkim jest, aby polegać na Panu Bogu. I słudzy Boży, Mojżesz, Jozue, oni nie znali tak dokładnie celu, do którego zmierzali. Oni nie mieli takiej wyznaczonej trasy. Dzisiaj, kiedy wybieramy się gdzieś w trasę, to wyznaczamy sobie ją, wiemy, jak będziemy przejeżdżać, przez jakie miejscowości, jakie miasta. Mojżesz, Jozue nie do końca wiedzieli. Oni po prostu pielgrzymowali, kierowani bezpośrednio przez Boga. Wiemy, że w dzień to był obłok, w nocy był to słup ognia i ich zadaniem było kroczyć we wskazanym przez Boga kierunku. Wszyscy wiemy, że niełatwo iść po nieznanej drodze, tak jak tutaj czytaliśmy, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Bo tą drogą nigdy nie przechodziliście. I rzeczywiście tak jest, że każdego dnia idziemy drogą, którą wcześniej nie szliśmy jeszcze. Można by powiedzieć, jak to, przecież codziennie idę tą samą drogą do pracy, do szkoły, idę po zakupy, idę tu, idę tam i codziennie tą samą drogą i cóż może być nowego. Ale tutaj jest mowa o takiej duchowej też drodze i tą drogą nigdy wcześniej nie szliśmy. Mogą się pojawić różnego rodzaju niespodzianki, trudności, przeszkody i wtedy jest bardzo łatwo zbłądzić. Wtedy jest bardzo łatwo zgubić taki właściwy kierunek i dlatego tak bardzo ważną rzeczą, bracia i siostry, jest, aby mieć kogoś, kto zna dobrze tą drogę. Mieć takiego przewodnika, który potrafi przeprowadzić nawet przez najtrudniejsze etapy naszego życia. I chwała Bogu, że my takiego przewodnika mamy, na przykład w Ewangelii Jana. XIV rozdział. Ja przeczytam tylko jeden werset. Czwarty werset z 14 rozdziału. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Wspaniałe słowa, które wypowiedział Pan Jezus. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. I czy można było zadać pytanie, czy jest coś takiego, czy jest coś mądrzejszego w tym życiu, co może człowiek zrobić, niż to, aby powierzyć swoje życie takiemu wspaniałemu przewodnikowi. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że jest wiele ważniejszych rzeczy niż powierzenie swojego życia, swojej drogi Panu Jezusowi. Trzeba zrobić jeszcze tak dużo, że na te duchowe sprawy nie ma czasu, ale naprawdę nie ma nic mądrzejszego, co człowiek może tutaj zrobić. I w tej wędrówce do niebiańskiej ojczyzny najlepiej jest kroczyć każdego dnia za naszym Panem. On zna drogę. Oczywiście Tomasz tutaj zadał dalej, rzekł do niego: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? I Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą. Nikt nie może znać, bracia i siostry, lepiej drogi od tego, który nią szedł. A wiemy, że Pan Jezus przyszedł z nieba i do nieba wrócił, a więc przeszedł tą drogą. Przeszedł tą drogą tutaj na ziemi też, którą my kroczymy. I jest oczywiste, że dla Pana Jezusa nie ma na tej drodze żadnych takich niespodzianek. A to, co do nas należy, to po prostu patrzeć uważnie na Pana i za Nim kroczyć. Ale to jeszcze nie wszystko też. Pan Jezus nie tylko wskazuje drogę, ale też udziela nam swojej rady, udziela nam swojej pomocy, uczy nas, jak mamy zachowywać się na tej drodze, a też uczy nas, jak rozkładać nasze siły, aby tych sił wystarczyło. Bo jeśli się źle rozłoży siły, Również to jest wielki dramat, wielkie niebezpieczeństwo. Na przykład biegacz, który chce uczestniczyć w jakimś biegu, powiedzmy w maratonie, on musi dokładnie rozłożyć siły. Nie może być tak, że on na początku będzie biegł bardzo szybko, bo później kilka kilometrów przed metą zabraknie mu tych sił i po prostu zrezygnuje z biegu. Albo na początku będzie biegł bardzo wolno, no to oczywiście dobiegnie do mety, tylko że jak już wszyscy pewnie ze stadionu wyjdą, już nikogo tam nie będzie, dobiegnie do mety. A więc bardzo ważnym jest, aby te siły odpowiednio rozkładać. I Pan Jezus nas tego uczy, ale też wspaniałe jest to, że kiedy te siły nas opuszczają, to On nas wzmacnia, On nas wspiera, On nam dodaje otuchy. Mówi, wytrzymasz jeszcze trochę, to ja rozumiem, że może być ciężko, ale musisz jeszcze i zachęca nas do tego, abyśmy kontynuowali ten bieg, abyśmy poprzez tą ziemską pielgrzymkę biegli do celu, który został nam wyznaczony. I w Księdze Jozuego też czytaliśmy, że odległość między ludem a skrzynią przymierza miała wynosić 2000 łokci. To jest około 1 kilometra. To dosyć dużo i Izraelici mieli nie zbliżać się do niej, aby wiedzieli, jaką drogą mają pójść. Mieli się do niej nie zbliżać. Mieli być w pewnej odległości od niej. To tak kojarzy mi się też z zasłoną w świątyni jeszcze przed śmiercią Pana Jezusa, że nie mógł tam wejść każdy, kto chciał, za zasłonę do miejsca tego najświętszego, tylko arcykapłan raz w roku, ale kiedy dokonała się ofiara, dzisiaj wspominamy śmierć naszego Pana, kiedy dokonała się ofiara, ta zasłona została przerwana i mamy bezpośredni dostęp. I my też mamy ten przywilej tutaj, aby iść bezpośrednio przy Panu. I czy to nie jest wspaniałe, bracia i siostry? Naprawdę życie nie ma żadnego sensu, jeśli nie żyjemy dla Boga, jeśli nie idziemy Jego drogą i nie pomoże tam, że ktoś po prostu uwierzy, że tak rzeczywiście jest. To nie jest jakiś fakt, który trzeba znać, który trzeba przyjąć gdzieś tam w umyśle, ale jest to taka przede wszystkim wspaniała prawda, w którą trzeba uwierzyć w swoim sercu i która powinna też rządzić całym naszym życiem. Ja jestem droga. Tak powiedział Pan Jezus. Chwała Bogu, że chociaż nie szliśmy wcześniej tą drogą, nie szliśmy nią, to wiemy, gdzie iść, wiemy, dokąd ta droga prowadzi. I wierzymy, że Bóg też będzie nam pomagał, będzie nas wspierał, będzie nas prowadził, aż osiągniemy cel, niebiański Kanaan, niebiańską ojczyznę. Amen.
Pan Bóg niech będzie. Ja skorzystam z tego czasu, bo dzisiaj ciasta nie ma, to może trochę dłużej. Ja długo nie będę mówił, tylko chciałbym przeczytać Psalm 1. 84, który tak wczoraj go czytałem, to taką Bóg mi taką wspaniałą radość mi dał, tak mogę go przeżywać, ten psalm. To jest coś wspaniałego naprawdę, że może tak Bóg daje tak przeżywać swoje słowo. To jest psalm 84. Tęsknota za domem Bożym. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i mdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idę przez wyschłą dolinę, wydaje im się ofitującą źródła, jakby wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przysionkach Twoich, nigdzie indziej 1000. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwał udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Naprawdę, jak to czytałem ten psalm, naprawdę, tak jak ten trzeci wiersz mówi,
Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Naprawdę mogę taką radość odczuć, tą radość taką naprawdę, że z tego, co Bóg mówi, z tego, co nam przedstawia swoje takie rady, swoje takie prowadzenie. To jest naprawdę, drodzy siostry, czwarty wiersz, nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój, Boże mój. Ja dziękuję Bogu za to, że zbór jest właśnie tym przedsionkiem Domu Bożego, że tu możemy być, tu możemy wzrastać, tu też i mogą nasze dzieci przebywać, tak jak tu właśnie w tym wierszu, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tak to odniosłem tak, że takie myśli mi przyszły, że jest zbór tym gniazdem, gdzie mogą przebywać nasze dzieci, że tu możemy wzrastać, tu możemy się karmić, tu możemy przebywać i otrzymać błogosławieństwa Boże. To jest naprawdę takie, to jest gniazdo, takie nasze gniazdo, że możemy tu być, możemy przebywać i możemy odczuwać tą miłość Bożą i nasze dzieci też tu mogą wzrastać. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. To jest, bracie, tak mi też przypomniałeś od razu, bo to byliśmy wczoraj na modlitwie, tu byliśmy, to też mi przypomniały się ten czas, że mogłem tu być, mogłem chwalić Boga, mogliśmy się modlić i to właśnie ten pierwszy, błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. I też właśnie odniosłem do tego, że mogłem być na wczorajszej modlitwie i chwalić Boga. To jest takie przebywanie w przedsionkach Bożych, w domu Bożym. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy myśli, gdy o pielgrzymkach myśli. Drodzy bracia i siostry, kiedy jesteśmy tu pielgrzymami na tej ziemi, to musimy mieć siłę od Boga, aby iść, aby dążyć do czynności, która jest w niebie, aby być tym pielgrzymem, który naprawdę całe swoje życie oddał Bogu i Bóg jego prowadzi. I musimy nabywać tych sił w Bogu, aby dojść do końca i tam, do tej ojczyzny, która jest w niebie. I naprawdę to są błogosławieni, który ma siłę swoją w Tobie. Drodzy bracia i siostry, kiedy zawsze nam potrzeba tej siły, nieraz brakuje tej siły i odczuwamy brak siły Bożej, brak tej mocy Bożej w naszym życiu duchowym. Nieraz są potknięcia, nieraz są upadki, ale to można naprawić, to można wołać do Boga i Bóg na nowo da swoją siłę i swoją łaskę, że będziemy dalej pielgrzymowali. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Gdy idą przez wysłą dolinę, to zobaczcie nieraz i takie życie na nasze jest, że myślimy sobie, że już tak ciężko, że jakiś trud nas spotyka, że po prostu nie damy może sobie rady, takie są może sytuacje, ale to powoduje to, że po prostu odczuwam tą miłość Bożą, te źródła, że możemy czerpać, mimo że są takie okoliczności w naszym życiu, że myślimy sobie, że nie damy rady, ale jest to źródło wody żywej, które obfitujące wytryska i możemy się karmić, możemy napoić się z tego źródła i możemy iść dalej tak, że jakbyśmy nawet nie spostrzegali tych trudności nawet, kiedy czerpiemy z tego źródła. W moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Mamy wzrastać w moc, nam potrzebna ta moc Boża właśnie. Dopóki aż przyjdzie czas, kiedy walka się skończy, kiedy skończą się trudy, już nie będziemy musieli potrzebować tej siły i mocy Bożej, ale już będziemy tam w niebie, już tam będziemy i ujrzymy Pana i tą zapłatę otrzymamy, odbierzemy od Boga za nasz czas pielgrzymowania, czas naszych trudów, ale ta moc Boża nam w tym dopomagała i mogliśmy zwyciężyć. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Tak nieraz, kiedy się modlimy, to takie myśli, takie serce pragnienie jest, aby Bóg usłyszał nasze modlitwy, aby Jego ucho nie było zakryte. Ale Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. I nieraz mogliśmy odczuć, że jednak ucho Boże nie było przetkane, ale tą pomoc otrzymaliśmy. Tą pomoc czy radę otrzymaliśmy od Boga i mogliśmy się z tego radować. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. jest naprawdę, są sytuacje są takie może trudne, czy coś trzeba przeżyć, czy Bóg nam doświadcza, to no, musimy wiedzieć, że Bóg jest naszą tarczą. On ma moc wejrzeć na nas i nas pobłogosławić i nas dać na tą moc, żebyśmy zwycięsko przez to przeszli. A bowiem lepszy jest dzień w przeciątkach Twoich niż dzień, dzień tysiąc. Naprawdę taki Bóg w moje serce wlał takie większe pragnienie przybywać w domu Bożym. Tak przybywać i Jego chwalić i uwielbiać Jego imię święte za to, że taki jest wspaniałym, takim wspaniałym Bogiem, prawdziwym i żywym Bogiem, który ma moc zmienić nasze życie, ma moc zmienić nasze nastawienie, abyśmy naprawdę coraz bardziej Jemu się podobali. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Nieraz naprawdę są takie sytuacje, czy w pracy, czy dzieci w szkole, że nie chcieliby być w tym otoczeniu, ale by raczej chcieli być na przykład czy w zborze, czy w domu, tam gdzie jest rodzina wierząca, tam gdzie jest Bóg obecny, tam gdzie jest pokój. Tak nieraz takie przychodzi, takie coś, żeby nie chciał być tam w tym otoczeniu ludzi bezbożnych, ale raczej w domu Boga żywego. Lepiej być naprawdę w domu, tam gdzie się Boga chwali, tam gdzie mieszka Boży pokój. A bowiem słońcem tarczą jest Pan Bóg, łaski i chwał udziela Pan, którzy żyją w niewinności. To jest bardzo taka wspaniała obietnica jest, kto żyje w niewinności serca, to naprawdę Bóg udziela swojej łaski, Bóg odnawia, Bóg dopomaga i daje dobre rzeczy o to, jak Go prosimy, to On daje też dobre rzeczy tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępu, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie, drodzy bracia i siostry, aby Bóg nam dopomógł ufać Bogu we wszystkim, co do nas przychodzi, czy dobre, czy złe, ale żeby modlić się do Boga, aby jeszcze Bóg więcej miał w serce takie pragnienie przebywać w przedsionkach Bożych, przebywać w domu modlitwy, przebywać naprawdę w domu Bożym, w zborze, bo to jest błogosławieństwem dla tych, którzy naprawdę tego pragną, tego, którzy chcą i Bóg daje, zsyła swoje obfite błogosławieństwo dla ludu Bożego, dla tych, którzy naprawdę w całym sercu idą za Nim, którzy naprawdę myślą o Nim, że lepsze są przedsionki domu Bożego niż mieszka w namiotach bezbożnych. I to zobaczcie, że Bóg dopomoże, aby w sercach było na takie pragnienie i także Bóg nam dał jeszcze bardziej przeżywać swoją obecność, swoją Panie, żeby dał Bóg swoją taką mądrość, swoją łaskę, byśmy jeszcze bardziej przeżywali Jego oblicze, byśmy jeszcze bardziej obfitowali w owoce Ducha Świętego, jak właśnie Piotr czytał, nie być tym tak powiem, drzewem ozdobnym, tylko jak to brat Darek też mówił, bo tylko takie drzewo po prostu zostanie wycięte, bo nie ma owoców, ale być tym drzewem, który ma pełno owoców, wydaje owoce Ducha Świętego i Bóg się z tego raduje i my też z tego będziemy mieli wielką zapłatę. Amen.
Niech będzie chwała Panu Bogu. Chcę przeczytać z listu do Koryntian najpierw. Drugi list do Koryntian. 11 rozdział i 2-4 wiersza. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 2 wiersza. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I z listu do Efezjan, 5 rozdział, 25-27 wiersza. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. zabiegam o was z gorliwością Bożą, żeby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I trzeba było wiele napomnień, wiele listów, wiele słów, wiele modlitw, aby pilnować tego dzieła. Paweł mówi, że z gorliwością Bożą zabiegam, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Bo łatwo jest oddalić się, odwrócić się od szczerego oddania Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje Jezusa innego niż tego, którego my żeśmy wam zwiastowali, albo głosi Ewangelię, której nie przyjęliście, albo przyjmujecie, przynosi innego ducha, którego nie przyjęliście, to znosicie to z łatwością. Jaki to jest ten inny Chrystus? Jaki to jest ten inny duch? Jaka to jest ta inna Ewangelia? Że z łatwością można to przyjąć. To jest napisane tak radykalnie. To jest inny Chrystus, inna Ewangelia i inny duch. Bo tak naprawdę jest. Ale kiedy, jakże to można przyjąć innego Chrystusa, jakże to można przyjąć innego ducha, jakże można przyjąć inną Ewangelię? Czym się różni ten pierwszy Chrystus od tego drugiego Chrystusa? Czym się różni ten pierwszy duch od tego pierwszego ducha? Czym się różni ta pierwsza Ewangelia, którą żeśmy przyjęli, od tej drugiej, którą przynoszą? Wiecie, niewiele się różni. Niewiele się różni. Nie jest diametralnie inna. Nie jest to z gruntu obca Ewangelia. Nie jest to całkiem inny Jezus, od innego Boga pochodzący, gdzie indziej się narodził, ten sam. Nie jest to inny duch, całkiem radykalnie inny duch. Jest bardzo podobny, tak trochę zmieniony. A jednak Słowo Boże mówi, Paweł mówi, to jest inny Jezus. Możecie sami usłyszeć dzisiaj, jak ten trochę inny Jezus jest przyjmowany, jak trochę inny duch, jak trochę inna Ewangelia, jak trochę rozszerzona, jak trochę wyłagodzona, ale Słowo Boże mówi, ona jest inna. I dlatego człowiekowi tak łatwo to przyjąć, dlatego że to jest łatwiejszy Jezus, bardziej przystępny, bardziej cierpliwy, bardziej miłujący, mniej wymagający. Ten sam Jezus, ale mniej wymagający, a bardziej nas kochający. To jest ten sam duch, ale mniej radykalny, tak mniej oddzielający od świata, od grzechu. Pozwalający na jakieś swoje plany, swoje chwile. To jest niby ta sama Ewangelia, ale trochę łatwiejsza. Nie tyle napomnień z tej Ewangelii, nie taka surowa, taka bardziej przystępna, pozwalająca żyć troszkę według mojego ja, według moich pragnień, chociaż troszkę. Jezus pozwalający i kochający mnie pomimo mojego miłowania świata, troszkę. Duch, który nie jest zasmucony i nie opuszcza, kiedy grzech popełnię, no jest taki dobry. To jest inny duch. Trochę się różni. Ale on jest inny i apostoł Paweł mówi, to jest inny Jezus, inny duch i inna Ewangelia. I łatwo wam ją przyjąć. Łatwo wam ją przyjąć. Tak łatwo ją przyjmujecie. Drodzy, jakże jest ważne, żeby wracać do tego, co żeśmy usłyszeli. Żeby pilnować tego Jezusa, którego nam apostołowie zwiastowali. Żeby być tego samego ducha i mieć tego ducha, którego otrzymaliśmy. I żeby mieć tą Ewangelię, którą przyjęliśmy. Jakże to jest ważne, aby nie zmienić, aby czuwać nad tym. Jakże to jest ważne. bo później to sytuacja się, powiem tak, ulega takiej dekontroli i już toczy się swoją drogą. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, bo chcę stawić przed Jezusem dziewicę czystą. Jaką czystą? Jaką czystą? Tak miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Kościół pełen chwały. Bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Jezus wydał samego siebie. Musiał wydać samego siebie, żeby przygotować Kościół pełen chwały. Miał Kościół. Miał proroków, miał sługi, ale to nie był Kościół pełen chwały. Posyłał sługi, przyjmował ofiary ze zwierząt, ale one nie mogły przygotować takiego Kościoła, jakiego pragnął. One nie mogły stworzyć takiego Kościoła, jak pragnął. A więc musiał sam zejść. Umiłował tak Kościół, że wydał zań samego siebie. Musiał przyjść na ziemię i wydać samego siebie za ten Kościół. A żeby wzbudzić inny Kościół niż się utarło w świecie. Niż się utarło w świecie. I dzisiaj jest ten świat, jest ta inna Ewangelia, jest ten inny Jezus i utarło się, że można żyć tak, jak się żyje, tak, jak się chce żyć. Rozmawiałem o pewnej rodzinie z kimś. O rodzinie chrześcijańskiej, powiem wam, i chory. Powiem, odłożyłem słuchawkę. Chory, bo dzisiaj się rozmawia o rodzinie chrześcijańskiej i można rozmawiać i wiele jest takich rodzin. I się rozmawia jak o rodzinie pogańskiej. I to są rozmowy, i to są określenia, które mogą dotyczyć tylko rodziny pogańskiej, ale to jest chrześcijańska rodzina. Mąż, który nie miłuje swojej żony. Mąż, który miłuje siebie, który kocha siebie, który nie kocha swoich dzieci, który jest chrześcijaninem, który, powiem też, wiele od Boga otrzymał łaski. Jest chrześcijaninem. Ale jest tak nieznośny w swoim domu, że tak naprawdę to oni życzą sobie, żeby on już gdzieś poszedł. Kiedy dziecko się budzi w nocy, to broń Boże, żeby się czasem ten król nie obudził. Bo będzie wściekły. Jego dziecko. Żona słyszy, że jest gruba. Córce odbiera kolację, żeby nie była taka jak jego matka. Jak jej matka. Co to jest, powiedzcie, co to jest? To jest chrześcijańska rodzina. I to o takiego Jezusa chodzi, który pozwala na to. Człowiek, który się nie weźmie do pracy, nie pomoże w niczym, ale swoje gabaryty ćwiczy, chociaż ma, nie wiem, może około 30 lat. Jeszcze mu głupota w głowie, jeszcze mięśnie se nabija. Co to jest? Wiecie, ile z takich rodzin? Trochę innego Jezusa przyjęli. Trochę innego ducha. Trochę inna Ewangelia. Taka sama. Ona mówi też o zbawieniu. Prawdopodobnie przychodzi też do Pana, aby Pan mu przebaczył grzechy, aby go oczyścił. Prawdopodobnie dziękuję za zbawienie. Ale to są ruiny. Wiecie, to są ludzie, którzy mówią: nie chcę, żebyś panował nade mną. Ja chcę panować. Nie podnosili głosu, tak jak w tym podobieństwie, nie podnosili głosu, kiedy ten król był tam, w tym miejscu, w tym kraju. Bali się. Ale kiedy poszedł zdobywać inne kraje, kiedy poszedł podbijać inne ziemie, wysłali za nimi sług. Teraz nabrali siły. Poczuli się pewni. Powiedzieli: nie chcemy, żebyś wracał. Nie chcemy, żebyś panował nad nami. My mamy swoje poukładane życie. Kochani, i to jest właśnie obraz też takiego czegoś, kiedy przychodzisz na nabożeństwo, to Panie Boże, moim Bogiem jesteś. Ale kiedy idziesz do swojego domu, mówisz: nie chcę, żebyś tu panował. Nie będziesz mi dyktował, jak ja mam żonę miłować. Nie będziesz mi dyktować, jak ja mam uległa być mężowi. Nie będziesz. Tu jest moje. w kościele znowu przyjdę, spotkamy się. Ale Kościół Boży ma być pełen chwały. Kościół Boży to ty nie na nabożeństwie, ale przede wszystkim ty w swoim domu. To jest Kościół Boży. Dziecko Boże to nie tutaj, kiedy płaczesz i łzy ci się leją, a to tam, kiedy jesteś w swoim domu, kiedy jesteś w swojej pracy. Tam jesteś Kościołem i tam ma być Kościół pełen chwały. Tam ma być Kościół pełen chwały. Bez zmazy lub skazy lub czegoś takiego w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tam ma być święty i niepokalany. Jezus tam ma być też królem. Tam ma być też Panem. A ja mam być niczym. Ja muszę się stać niczym, aby On wyrósł. Jakże często można mówić, nie chcemy Ciebie mieć. Nie chcemy, byś panował nad nami. Sami możecie to zobaczyć, jak to łatwo się mówi. Myślę znowu o naszej młodzieży, która wyjeżdża do szkół. Tam możesz powiedzieć, dobra, w domu to musiałem. Ale tutaj, Jezu, nie Ty będziesz rządził. Tu nie Ty będziesz dla mnie najważniejszy. To jest moje życie. Wiecie, poczuli się silni. Na tyle silni, że wysłali za Nim posłańców, mówiąc, nie chcemy Ciebie. I myśleli, że to już jest załatwienie sprawy, że wreszcie będą mogli żyć, ale to się inaczej skończyło. Także inaczej się skończy ignorowanie Jezusa w Twoim życiu, jeśli Go ignorujesz. Pan Jezus przyszedł, wrócił ten Pan, rozliczył swoich sług, każdego rozliczył i dobrych rozliczył i złego rozliczył. Kochani, dobrych też rozliczył. Nie ma względu na osoby, ale ma nagrodę, jeśli trzeba. Ma nagrodę, jest hojny, jeśli trzeba. Jeśli jest hojny, jeśli może być hojny. Zabierzcie temu minę i dajcie temu, co ma 10. Ale już 10 ma, dajcie mu. Tak ich miłuje. Czy jesteś wierny w tej minie, którą masz? Jak będziesz wierny w modlitwie, którą żeśmy założyli? Jak będziesz wierny? Czy Jezus Chrystus na końcu powie, zabierzcie i dajcie temu? Ale On już ma, On jest taki radosny. Dajcie Mu. Jemu dajcie. A tego wyrzućcie. I nie skończy się na tym, że tamci gdzieś ukryli się, a teraz przyprowadźcie tych, którzy powiedzieli, nie chcemy, abyś nad nami panował. A teraz przychodzi kolej na tych. O, tego momentu nie spodziewali się. Nie wyobrażali sobie, kiedy pełni buntu, kiedy pełni swojej siły, wysyłali za nim, powiedzieli, nie chcemy, żebyś nad nami panował. Chcemy wolności. O, nie tego się spodziewali, że staną przed tym królem. Że przyzwie ich do siebie. Przyprowadźcie tych i na moich oczach ich zabijcie. Trochę inny Jezus, trochę inna Ewangelia. Ewangelia, która mówi, nigdy Pan Jezus siebie nie osądzi. O, On tak cię kocha. Która mówi, jak cię świat mi pociąga, no to źle, ale idź, rób co chcesz. Nie zginiesz. A Bóg w taki najzwyczajny sposób ciebie zbawi kiedyś tam, nie wiem. Jak się dyskoteka będzie zawalać, to ty akurat ocalejesz. Nie ocalejesz. Taki trochę lepszy Jezus. Niż ten, który powiedział, porzuć wszystko i pójdź za mną. Kto chce iść za mną, to niech weźmie swój krzyż. Taki trochę lepszy Jezus, który mówi, nie bierz swojego krzyża, jak ci ciężko. Jak ci ktoś dokucza, to nie bierz. Jak masz w domu taką trudną sytuację, to ja rozumiem, że ty się wściekasz, że ty może nawet przeklinasz. Ja cię rozumiem. Taki lepszy Jezus, takiego się łatwo przyjmuje. Taką Ewangelię się bardzo dobrze przyjmuje, bo ona pasuje do naszego życia. Ona też mówi o zbawieniu. Ona też mówi o nadziei. Ale pozwala być takim, jakim się jest. Ewangelia, która nie przynosi ognia, który pali nas. Który pali jak huczący ten, który pali serce nasze. I wtedy jest to trochę trudne, jest to wtedy trochę gorzkie. Kiedy przyjdzie ci się zdenerwować na przykład na swoje dziecko, dokuczy ci. Pewnie dopiecze ci tak do sedna, wiecie? I w sercu wtedy powstaje gniew. I chciałby zawładnąć, wiecie? I chciałby wyskoczyć i pochłonąć wszystko. Albo mąż ci dokuczy, czy żona ci dokuczy, tak przykro ci coś dokuczy, tak mocno ci dokuczy. I przychodzi. Czy mówisz wtedy, Panie, niech Twój ogień przyjdzie? Wiecie, i przychodzi wtedy Boży ogień, który też pali. Ale pali tą Twoją wściekłość, tą Twoją złość. Pali Twoje serce, topi Twoje serce. Oto jest błogosławiony ogień. Od Boga. Bo ten pierwszy ogień to jest piekielny ogień. Ten, który pozwala, byś wybuchnął. Ten, który pozwala, byś chodził może w gniewie na swojego brata, na siostrę, na żonę. Ten ogień, który pozwala, że wyrzucasz z siebie przykre słowa, to jest piekielny ogień. Ale jest Boży ogień, który przychodzi i pali twój gniew. Pali twój żal. I nie żądasz już odwetu. Bo to spalone jest. Ten diabelski ogień, on się tam zamieści, zagnieździ i żąda odwetu i nie odpuszcza. Nawet za 10 lat nie chce odpuścić. Ale Boży ogień przychodzi i cię oczyszcza. I nawet nie masz chęci odwetu. Bo pali wszystko. Chwała Bogu za ten ogień. Potężny ogień. Pan Jezus powiedział, samego siebie wydałem, aby oczyścić sobie Kościół. Aby przysposobić sobie Kościół pełen chwały. Bez mazy. Lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju. Ale żeby był święty i niepokalany. Kochani, możemy znowu dzisiaj, któryś tam raz z kolei, wyruszyć do swoich domów jako czysty i niepokalany Kościół. Jeśli widzisz braki, to jest ofiara Pana Jezusa. Ona sprawia, że możesz stanąć czysty, że możesz zrzucić z siebie swój brud i swój ciężar i wyruszyć czysty, po to, żeby być czystym w swoim domu. Po to, żeby być bogobojnym w swoim domu. Po to, żeby być święty. Po to, żeby być pełen chwały. Po to, żeby mieć chwałę w swoim życiu. Po to, żeby wrócić w te, powiem, w te takie no, przykre rzeczy, w taki ten świat, w taki marazm, ale w sercu Twoim pełno chwały. Bożej chwały. Z mocy w moc wzrastają, Krzysztof czytał ten psalm. Z mocy w moc wzrastają. I to się nie kończy. I tam nie ma mowy o upadku, że wreszcie lecisz na dół, bo już gdzieś ty nie sięgnął. Ale z mocy w moc wzrastasz, nie w słabość. U Boga tak jest możliwe. Jeśli będziemy stali przed obliczem Bożym i żyli z Bogiem, to będziemy z mocy w moc wzrastać. I jeszcze do tego dojdzie następna moc. I znowu dojdzie moc, i znowu dojdzie moc. Gdzież tu mowa o grzechu? Gdzież tu miejsce, powiem, na upadek, na marazm, na nędzę? Przed Bogiem nie ma takiej opcji. Że wchodzisz z mocy w moc, ale wreszcie musisz polecieć w dół, bo za wysoko wlazłeś. Wreszcie się drzewo kończy, wreszcie najwyższy szczyt się kończy i trzeba schodzić w dół. Nie, u Boga z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą Boga. Chwała Bogu za to, że takie jest Jego życie, takie jest życie z Nim. Niech Bóg nam pomoże być chrześcijaninami tutaj, chrześcijaninami w swoich domach. Niech Bóg pomoże nam w tym, byśmy byli czystymi. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, nie brudź się teraz. To nie czas, żeby się brudzić. Dbaj o swoją czystość. Masz stanąć jako czysta dziewica. I tam nie będzie obłudy. Tam się skończy obłuda i skończy się udawanie. Tam będziemy osądzeni. Jak to ktoś powiedział, jakie słowo, że tam będzie nasze życie zdemaskowane. Jeśli było obłudne, wszystko, co było obłudne, będzie zdemaskowane. Wszystko, co było niefałszywe, będzie zdemaskowane. Każdy pobożny ruch, każdy pobożny gest będzie zdemaskowany. Ale to, co było prawdziwe, to, co było skryte w Bogu, wiecie, będzie ujawnione. Chwała Bogu za to. Będzie ujawnione. Wyjdzie na światło dzienne. Bóg to pokaże. Chrystus to wywiedzie przed Ojcem, przed aniołami, przed Bożym ludem. Wywiedzie Twoją pobożność, wywiedzie Twoje czyste życie, wywiedzie Twoje czyste pragnienia. Wywiedzie może Twoje łzy, które tam żeś przelewał w swoim domu, aby zachować wolę Bożą, aby zachować sprawiedliwość Bożą. Wywiedzie na jaw Twoje modlitwy i to będzie pełna chwała, to będzie piękny blask, to będzie piękna woń. Modlitwy, gdzie się modliłeś, gdzie nie opuszczałeś, gdzie Cię one kosztowały, ale wojowałeś, walczyłeś, bo zależało Ci na tym, żeby być dziewicą czystą. I chwała Bogu za to, że On przez słowo swoje nas do tego nakłania. Amen.